Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Wejdź na www.impuris.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.
I wracamy do Odysei Wyborczej. 2 czerwca, poniedziałek powyborczy. Teraz patrzymy na analizę politologiczną, a zarazem z nami dr Michał Kuś, politolog, który przygląda się i Stanom Zjednoczonym, i polityce niemieckiej, ale także polityce polskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry. No przyglądam się chociażby z racji tego, że z moimi znamienitymi kolegami Maciejem Kożuszkiem i Kacprem Kitą występuję w podcaście Trzech Panów K, gdzie często mówimy również o polityce polskiej.
Ostatni odcinek bardzo ciekawego podcastu był prawie w całości temu poświęcony i to tam pan doktor mówił, że faworytem jest Karol Nawrocki. Niewiele osób wtedy tak mówiło. I co jeszcze ciekawsze, tuż po ogłoszeniu exit pollów, które dawały nieznaczne, ale zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu o 21, to pan jako jeden z niewielu otwarcie mówił, że trzeba poczekać na late poll i że prawdziwe wyniki PKW będą odwrotne od tego, co pokazały sondaże. I jedna, i PSOS-u, ale też druga dla Telewizji Republika, która była bliższa. Znowu ogólnopolska grupa badawcza OGB pokazała, że jest najlepszą polską sondażownią, bo też wskazała sobie na Trzaskowskiego, ale z bardzo niewielką przewagą, w zasadzie remis, więc była bliżej. A pan doktor miał najlepsze odczucia, że te wyniki się odwrócą. Z czego to wynikało i dlaczego właściwie wczoraj wybory wygrał Karol Nawrocki?
Znaczy, z tego wynikała pewna trawność moich prognoz wieczornych. Ja może powiem krótko, bo ja jestem kiepski ze statystyki. Ja się myślę trochę lepiej znam na ludziach. Bo faktycznie bardzo często my się dajemy uwieść jakimś takim skomplikowanym modelom matematycznym, a nie rozumiemy tak naprawdę, brakuje w ogóle w politologii, w naukach zajmujących się polityką, brakuje tego elementu psychologicznego. Taka jest moja ogólna teza, że skupiamy się za bardzo na jakichś takich skomplikowanych, matematycznych fidrygałkach wziętych z ekonometrii, a nie myślimy, jak myślą ludzie. A jak myślą ludzie, to łatwo można sobie odpowiedzieć, zważywszy na to, że była bardzo negatywna kampania, w której właściwie uderzano w Karola Nawrockiego ze wszystkich stron. Mało tego, uderzano też w jego wyborców w bardzo brutalny i brzydki sposób. I to w sposób oczywisty, no już tam nie oceniając tego moralnie, ale ja to moralnie oceniam negatywnie, to w sposób oczywisty powodowało, że bardzo dużo osób nie chciało udzielić odpowiedzi, nawet w exit polach, nawet już w ten sposób. Nie ufało po prostu ludziom zadającym te pytania, nie ufało osobie przeprowadzającej sondaże, tak jak nie ufa się osobie, która ma w swoich rękach pewną władzę, kiedy ma się poczucie, że jest się człowiekiem zasztutym, że należy się do ludzi, na których media sztują po prostu. I to jest, i do tego jeszcze był przepływ oczywiście z Mentzena, elektoratu bardzo wyraźnie ze strony Mentzena i ze strony Grzegorza Brauna. I ci wyborcy też zwykle nie lubią się chwalić swoimi poglądami w badaniach exit pollach. Oczywiście można by pomyśleć, że mądry badacz by zrobił taki podział, że no, tych, którzy odmówili udzielenia odpowiedzi, to by podzielił na dwie grupy według takiej proporcji tak zwanej Pareto, czyli że 80% dla Karola Nawrockiego, 20% dla Trzaskowskiego. Ktoś mógłby tak pomyśleć, że to byłoby sensowne, gdyby to zrobić, ale tu znowu się włącza psychologia. Kto przeprowadza te badania? Jacy ludzie? Jakie oni mają poglądy? Skąd oni są? To są zwykle wykształceni ludzie z dużych miast, którzy nie wyobrażają sobie, że ktoś może myśleć inaczej niż oni. I tutaj faktycznie jest też no, pewna psychologia badaczy, pewna psychologia sondażowni. Natomiast dlaczego ta nowa sondażownia, o której pan wspomniał, ta OGP, ma tak dobre wyniki? To proste, bo oni mają największe próby. teoretycznie wydawałoby się, i tak jak mówię, no, matematyk czy ekonometrysta będzie przekonywał, że wielkość próby nie jest aż tak ważna. Jest, dlatego że tutaj mamy właśnie do czynienia z różnymi psychologicznymi uwarunkowaniami nieoczywistymi, mającymi swoją specyfikę i polską, i taką związaną akurat z tym, a nie innym momentem w historii, powiedzmy sobie tak szerzej, Zachodu. No i tutaj jednak należy przeprowadzać drobiazgowe badania, należy czekać na wyniki. A ja sobie założyłem, tak właśnie pijazy drzwi psychologicznie, nie stosując formuł matematycznych, że jeśli w exit polu będzie różnica mniejsza niż 3%, to znaczy, że Karol Nawrocki wygrał. Po prostu. Tak mi wyszło na podstawie mojej oceny tego, jak była przeprowadzona kampania i jak bardzo ludzie głosujący na Karola Nawrockiego mogli się czuć zaszczuci przez establishment i media.
A teraz stacja się odwróciła i to establishment rządzący, czyli Donald Tusk w szczególności, jest pod pewnym pręgierzem. Jak w logice politologii, w jakiej figurze w tej chwili, patrząc politologicznie, znajduje się premier Donald Tusk?
Premier Donald Tusk jest politycznym trupem. I może przedłużać swoje życie jako rodzaj takiego zombie, ale on już politycznie nie istnieje. Tylko że teraz pojawia się pytanie, jak często, kiedy tak duży, ważny polityk przestaje kontrolować sytuację, czy to, że nie kontroluje sytuacji, to już znaczy, że jest ktoś, kto będzie miał siłę go wymienić, zastąpić i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj mówi się, że już Radosław Sikorski szykuje taki mały przewrót, bo moim zdaniem koalicja ma tą furtkę i dlatego, że faktycznie koalicję jednoczy silny sentyment antypisowski, to dla niej logicznym rozwiązaniem teraz byłoby wykorzystać tą furtkę w polskiej konstytucji, która jest, a która rzadko dotąd była wykorzystywana, to jest konstruktywne wotum nieufności, po prostu znaleźć sobie innego premiera, z którym jeszcze te 2 lata będą mogli przetrwać, bo z Donaldem Tuskiem nie mogą. I tu znowu, ja bym nie chciał, żeby to, co mówię, zabrzmiało jako tania publicystyka, bo nie jest tanią publicystyką. Nie jestem dyplomowanym psychologiem, nie jestem tym bardziej psychiatrą, ale od wielu lat pracuję jako wykładowca z ludźmi. Do moich obowiązków należy oceniać też zdolności kognitywne i psychiczne młodych ludzi, nie zawsze młodych, ale generalnie studentów, z którymi pracuję. I stwierdzam z całą odpowiedzialnością, uważam, że pan premier Donald Tusk jest w bardzo, bardzo złej kondycji intelektualnej i psychicznej. Nie wiadomo do końca, jakie to ma podstawy, nie wiadomo, jak on będzie sobie dalej z tym fantem radził, natomiast to jest sygnał dla jego środowiska, że musi znaleźć jakieś wyjście. Czy pan premier Tusk wziął na siebie całą odpowiedzialność tak naprawdę za końcówkę kampanii, w ogóle odsuwając Trzaskowskiego na plan dalszy, wykonał ten ruch zupełnie dziwny z wywiadem u Bogdana Rymanowskiego. Jan Rokita twierdził w swoim bardzo ciekawym podcaście, że to było jakoś wyrachowane. Natomiast moim zdaniem do pewnego stopnia było, w tym sensie, że on faktycznie chciał poprzez takie medium, które jest w centrum podziałów politycznych, które w tej chwili panują w Polsce, zwrócić się do wyborcy, który jest wyborcą Karola Nawrockiego i spróbować go przekonać, że tutaj jednak to jest straszny człowiek i niezależnie od tego, co nas dzieli, to absolutnie nie można na niego głosować. Przy takim natężeniu działań to miało odwrotny skutek do zamierzonego. Znowu, być może są takie kraje, gdzie jednak ta wola establishmentu jest bardziej serio brana przez obywateli. Ja myślę, że w Niemczech to by lepiej zadziałało. Natomiast tutaj znowu też jest pewna specyfika polskiej polityki i też specyfika tego, kim jest prezydent. Prezydent jest wybieranym w bezpośrednich wyborach wybieraną w bezpośrednich wyborach głową państwa, ale jako ta głowa państwa jego głównym narzędziem politycznym jest weto. On jest kimś takim, kim w Republice Rzymskiej był trybun ludowy. On ma chronić ludzi przed elitami. I zwłaszcza z takim podskórnym polskim republikanizmem w momencie, kiedy elity tak bardzo atakują i tak bardzo próbują przekonać, to ma efekt odwrotny do zamierzonego. Natomiast wracając do premiera Tuska, jedno nie wyklucza drugiego. Pewne wyrachowanie w tym, żeby pójść do Bogdana Rymanowskiego i tam się produkować na temat Karola Nawrockiego, na pewno było, ale też było widać, że on naprawdę traci nad sobą panowanie i to traci już na takim poziomie, no właśnie taki.
Stracił panowanie nad sobą, a czy stracił panowanie nad sceną polityczną, że z rozgrywającego teraz stanie się rozgrywanym?
Znaczy, to jest właśnie problem, dlatego że on bardzo długo i dokładnie oczyszczał partię z potencjalnych konkurentów. Być może właśnie dlatego nie miał też dobrego kandydata na prezydenta, bo on otaczał się ludźmi nijakimi przez wiele lat, którzy niewiele sobą reprezentowali. I niewiele sobą reprezentowali w sensie politycznym, jakby nie odmawiając tutaj osiągnięć, znajomości języków obcych, wykształcenia, na przykład Rafałowi Trzaskowskiemu, to nie jest pełnokrwisty polityk. Co do Karola Nawrockiego też nie mieliśmy pewności, czy będzie, ale on okazał się jednak bardziej politycznym zwierzęciem niż i to jest pewien paradoks, że on się okazał bardziej politycznym zwierzęciem niż Rafał Trzaskowski. Dlaczego? Dlaczego ktoś tak nijaki i miałki przez tyle lat był na tak wysokich stanowiskach w Platformie? Bo Donald Tusk nie znosi konkurencji. Bo ludzi takich jak Grzegorz Schetyna on łamał. I teraz dochodzimy do ciekawego momentu w karierze i w życiu Donalda Tuska. Przede mną mówił redaktor Semka. Redaktor Semka słusznie zauważył, że on zawsze na zagrożenie reaguje atakiem. I z całym szacunkiem muszę powiedzieć, że my się przyzwyczailiśmy do tego wiecznego sporu Kaczyński kontra Tusk, a nie zdajemy sobie sprawy, że jako publicyści, jako politolodzy, że jednak czas płynie w jednym kierunku, przynajmniej dla nas ludzi, i się nie cofa. Donald Tusk ma 68 lat. On już pewnych rzeczy, nawet jeśli chce, nie może zrobić. I tak jak mówię, w tej chwili jego kariera polityczna wchodzi w etap nieodwołalny już, w etap schyłku i upadku. I teraz pojawia się tylko pytanie, na które nikt nie umie odpowiedzieć, jak długo to będzie trwało. Czy to będzie trwało miesiące, czy tygodnie? Myślę, że lata nie potrwa. Myślę, że jego no już taki zupełny Untergang, że powiem z niemiecka, to jest kwestia raczej tygodni, miesięcy niż lat, ale być może tutaj drzemią jakieś zasoby w premierze Tusku, o których nie wiem. No on w ogóle się nie odezwał od wczoraj wieczór i to też sugeruje, że nie jest dobrze i że to być może tutaj jakieś rozwiązanie nastąpią szybciej. I ja sobie zdaję sprawę, że tak jak mówię, że redaktor Semka, ludzie, którzy obserwują politykę dłużej może nawet niż ja, mają inne zdanie, no ale to jest troszeczkę tak jak z Joe Bidenem, chociaż to jest młodszy człowiek, że jednak metryka nie kłamie i 68-letni polityk, który znalazł się w takiej sytuacji, naprawdę już nie ma wielu opcji na stole.
Mówi się, że być może będzie zastąpiony przez tego ostatniego polityka, który mógłby spróbować, chociaż nie dał się poznać jako polityk, który jest w stanie zarządzać dużymi zespołami ludzkimi. Radosław Sikorski jest tak, że teraz gdzieś się pojawi Brutus w obozie Donalda Tuska.
No to jest logiczne, znaczy to jest dla tego obozu tak naprawdę najlepsze, co się może przytrafić. I to też mówię bez gniewu i uprzedzenia, sine ira et studio, jeśli już jesteśmy przy historii Rzymu i łacinie, żeby się taki Brutus znalazł, bo myślę, że takiego Brutusa w tej chwili Platforma potrzebuje. Tam, tak jak mówię, no większość partii jest przetrzebiona przez Donalda Tuska i teraz nie wie, w którym kierunku pójść. Pomału robi się tak, że władza w partii leży na ulicy. Nie musiało tak być, Nie musiało tak być nawet pomimo przegranych wyborów, ale ja jeszcze raz podkreślę, tak jest dlatego, że na ostatniej prostej Donald Tusk wziął na siebie całą odpowiedzialność.
Wziął odpowiedzialność, więc on jest odpowiedzialny za ten wynik. Dotrwa ten rząd do wyborów, czy jednak jest tak, że Donald Tusk nie będzie chciał się męczyć i chociaż pojawiły się informacje, że może chce postawić na czele Ministerstwa Sprawiedliwości Romana Giertycha, czyli takie utwardzenie kursu, zduszenie koalicjantów i szykowanie się jakiejś listy, która będzie w stanie blokować ewentualną koalicję PiS-u i Konfederacji, żeby nie zdobyła dużej większości.
No więc to już takie rozważanie to już faktycznie jest bardziej materiał dla psychiatry niż dla politologa, dlatego że jedyny sposób, żeby teraz, teraz należy się zastanowić, co zaproponować ludziom, a nie stosować dalej tą samą taktykę, która nie przyniosła efektów. To jest właśnie, panie redaktorze, einsteinowska definicja obłąkania, czy też jakby irracjonalności, że stosujemy dokładnie te same metody i spodziewamy się innych efektów. Tak? Więc być może, tutaj właśnie wracam do mojej poprzedniej tezy, jesteśmy już na takim etapie, jeśli chodzi o tutaj pana premiera Tuska, że on gotów jest pójść w tym kierunku. Natomiast to się bardzo źle skończy, dlatego że idąc w tym kierunku, on albo musiałby stworzyć albo musiałby zupełnie odrzucić reguły państwa prawa i demokracji i stworzyć faktycznie już taki autorytaryzm twardy i wtedy mógłby decydować, kto i jak wygrywa. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Ja myślę, że nawet jeśli się patrzy na to, jak reagują media niemieckie, one oczywiście, o tym też była mowa, nie są jakoś przyjaźnie nastawione do Karola Nawrockiego. To zrozumiałe, ale ja myślę, że jeśli również nasi partnerzy europejscy, tak to nazwijmy, będą mieli do wyboru Radosława Sikorskiego, który proponuje jednak tutaj jakąś walkę w ramach systemu nazywanego liberalną demokracją i niestabilnego premiera pod rękę z Romanem Giertychem, to co wybiorą? Kogo poprą?
I to jakby jest, odpowiedź wydaje się być dość oczywista, to panie doktorze, na koniec pytanie, gdzie były te sprężyny wzrostu, które wyniosły Karola Nawrockiego do urzędu prezydenta? Wiele osób mówi, że to nie bardzo dobra kampania i wyjątkowa osobowość Karola Nawrockiego, tylko niechęć do Donalda Tuska dała mu pałac prezydencki.
Znaczy, w tym jest sporo racji. Znaczy, ja nie chcę ujmować Karolowi Nawrockiemu zasług, ale jest prawdą, że on nie był przed kampanią rozpoznawalny. To jest banał, to jest truizm, to co ja teraz mówię, że nie był powszechnie rozpoznawalny w Polsce przed kampanią. Jego wielką zasługą jest to, że ustał ten atak, okazał się właśnie w tym starciu, tak naprawdę, jak pan słusznie zauważył, z Donaldem Tuskiem, okazał niezwykłą wytrzymałość psychiczną. I pod tym kątem myślę, że on został też wybrany. Kierownictwo PiS-u, kiedy myślało o tej kampanii, musiało założyć, że to będzie niezwykle brutalna kampania i potrzebują twardego człowieka. Być może nawet twardszego niż Andrzej Duda. No ale jakby coś za coś. Twardzi ludzie są często szorstki. I to też momentami wychodziło, tak, że suma summarum, efekt tego jest taki, że istotnie można założyć, że w dużym stopniu Donald Tusk przegrał ze samym sobą, tylko że on tak naprawdę Rafał Trzaskowski przegrał dzięki staraniom Donalda Tuska. Tylko że żeby do tego doprowadzić, też potrzeba pewnych umiejętności. Ja bym porównał to, co PiS zrobił, do takiej strategii też Aikido. czyli mając mniej zasobów, bo mieliśmy mniej zasobów, minister Domański, znaczy strona PiSu miała mniej zasobów, pan minister Domański będzie się musiał jeszcze długo tłumaczyć przed różnymi instytucjami, jak to się stało, że nie wykonał zalecenia PKW dotyczącego wypłaty subwencji należnej PiSowi. Więc PiS ewidentnie był na słabszej pozycji i będąc na słabszej pozycji, należy zastanowić się, jak wykorzystać energię przeciwnika przeciwko niemu. I to się udało. Także nie dziwi mnie że to nie jest tak, że Polacy się zakochali w Karolu Nawrockim, bo nawet przy założeniu, że jest to człowiek wybitny, który nosił buławę w tornistrze, jak to się mówi, to trudno było po prostu jego sztabowi, trudno było Prawu i Sprawiedliwości dotrzeć do wszystkich Polaków i tak naprawdę właśnie go kreować w mediach i tak dalej, i tak dalej. To, co oni mogli zrobić, to mogli postawić właśnie na to, na tą strategię, którą określiłem mianem Aikido i wykorzystania energii, negatywnej energii strony przeciwnej przeciwko nim.
Że stali, co widać po wynikach. Doktor Michał Kuś był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Wejdź na www.impuls.pl i napisz do nas. Twoja droga do wolności zaczyna się teraz.